Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam ze studia centralnego przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. A dzisiaj mam przyjemność gościć prosto prawie z Lublina pan doktor habilitowany Mirosław Szumiło, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w oddziale lubelskim, ale także wykładowca akademicki.
Dzień dobry.
I nie bez
powodu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
W Lublinie to była zawsze ważna rywalizacja między KUL-em a UMCS. Ważne podkreślenie, oczywiście Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nie bez powodu pana profesora zaprosiłem, ponieważ chcemy porozmawiać o tym okresie Polski Ludowej, kto tworzył indywidualnie ten system, jaka to była też grupa ludzi, nie tylko indywidualnie i zbiorowo, ja tylko przypomnę w serii monografię, jak dobrze pamiętam, 2017 rok, bez zaglądania do książki, pan profesor napisał właśnie książkę o Romanie Zambrowskim, 1977, poświęcając w tej książce też dużo uwagi i okresowi przedwojennemu, ze względu na biografię oczywiście głównego bohatera książki, jak i okres cały powojenny, przyglądając się też w sposób szczególny Komunistycznej Partii Polski. Jest taki tekst, który, jak pan profesor sam wspominał, ukazał się w Pamięci Sprawiedliwości, on jest w wolnym dostępie, gdyby ktoś był zainteresowany. Mirosław Szumiło, Żydokomuna w aparacie władzy Polski Ludowej, mit czy rzeczywistość, bo częściowo też o tych sprawach dzisiaj będziemy rozmawiali, ale jeszcze chcę podkreślić, że w Instytucie Pamięci Narodowej wielu badaczy pochyla się nad kulisami Polski Ludowej, to jest książka pana doktora Roberta Spałka na licencji Moskwy, wcześniejsze Komuniści przeciwko komunistom. Jej już nie przyniosłem do studia ze względu na to, że jest ogromna, a chcę jeszcze pokazać państwu, że nie tylko Instytut Pamięci Narodowej tym okresem się zajmuje. Bardzo ważna książka, która okazała się akurat w okresie pandemii w 2020 roku, więc trochę przeszła niezauważona. Wydana przez Żydowski Instytut Historyczny, książka Jafa Szaca, Pokolenie, wzloty i upadek polskich Żydów komunistów. Bardzo ciekawa praca. Pan profesor do tej książki też wielokrotnie w swoich badaniach, artykułach, tekstach, wystąpieniach się odwoływał. Druga część, można powiedzieć, książki o polskich komunistach, głównie literatach po pierwszej części, która nosiła tytuł Kawior i popiół, Marcy Shor, prywatnie żona profesora Timothy Snydera, książka wydana przez Krytykę Polityczną i książka, o której dzisiaj trochę wspomnimy, bo myślę, że ona jest mimo pewnej swojej stronniczności, tendencyjności, ważną książką z punktu widzenia opisu dwóch biografii, w jakimś sensie biografii równoległych, Leny Wolińskiej i Włodzimierza Brusa. Książka nosi tytuł Stygmat i została wydana przez wydawnictwo Agora i to jest książka, która ukazała się jakiś miesiąc temu. Książka, którą się w ogóle bardzo dobrze czyta, ale do tego jeszcze wrócimy. Panie profesorze, chciałbym zacząć od tego, w jakich okolicznościach, kto tworzył tą grupę, która stanowiła ten trzon, fundament władzy, która zawiązuje się w Polsce w zasadzie od lipca 1944 roku. Najpierw to jest oczywiście Lublin, potem bliżej zachodu się cały aparat władzy przesuwa. Kim byli ci ludzie? Jakie spory też między nimi następowały? No bo ten spór w dużym stopniu jest widoczny, zwłaszcza w biografii Władysława Gomułki, Mariana Spychalskiego, potem zresztą rozliczanych, sądzonych za odchylenie narodowo-nacjonalistyczne.
Prawicowo-nacjonalistyczne,
przepraszam bardzo, tak, tutaj powiedziałem tautologię. I jeszcze jest grupa tych wszystkich działaczy zgromadzonych, czy tak usytuowanych trochę przy Wandzie Wasilewskiej, przy Związku Patriotów Polskich w Związku Sowieckim, no ale jest też Centralne Biuro Komunistów Polskich, którym de facto zawiaduje Jakub Berman. Do tego jeszcze cała tworzy się konspiracja, od początku lat 40. zrzutków z Moskwy, częściowo szkolonych przez Jakuba Bermana, co sam Berman podkreśla w swojej relacji złożonej u Teresy Torańskiej, czyli grupa inicjatywna, która w kilku rzutach docierała do Polski. Kto z tych ludzi był najważniejszy? Jak w ogóle też całą tę sytuację rozgrywał Józef Stalin?
Cóż, no to jest dosyć obszerny wątek. Tak jak już pan wspomniał, to mamy do czynienia głównie z tymi dwiema grupami tak zwanych krajowców, którzy przebywali na terenie kraju pod okupacją niemiecką, tworząc Polską Partię Robotniczą w konspiracji, tworząc Gwardię Ludową, Armię Ludową i tą grupę, która przybyła ze wschodu, którą tam różnie się nazywa, ale często jako emigranci tak zwani, więc którzy spędzili okres wojny, ten czas w głębi Związku Sowieckiego. I to też przechodzili bardzo różne koleje losu oczywiście, ale najistotniejsze jest to, że w końcu zostali jakby wyselekcjonowani i wybrani jako ci, którzy docierają do Polski już jako ci, jako taka grupa, warstwa rekrutacyjna do elity władzy, tak można to określić. Więc mamy zderzenie tych dwóch grup ze sobą. Co do grupy inicjatywnej, czyli takiej grupy, można powiedzieć, pośredniej, która najpierw jest w Związku Sowieckim, a następnie jest przerzucana do kraju, tak, żeby tworzyć PPR, a potem go wzmacniać, bo to oczywiście w kilku falach, bo najczęściej mówi się o tej pierwszej grupie tylko, no to ona ostatecznie odegra w okresie powojennym praktycznie żadną rolę, ale to wynikało z tego, że po prostu ci pierwsi przywódcy no, zginęli. Tak, to po kolei, to słynna trójka Nowotko, Finder, Mołojec, no to ich okoliczności są znane, tak. No ostatecznie Finder z ręki niemieckiej, też Małgorzata Fornalska wpadła w ręce Niemców, więc tutaj Gestapo rozwiązało ostatecznie ten problem i praktycznie zostało ci, którzy przeżyli z grupy inicjatywnej, no to ja raczej zajmowali już mniej istotne funkcje. Najwyżej tak formalnie był Aleksander Kowalski, bo on też był w tej grupie, jeden z młodszych, który po wojnie, powiedzmy, że pełnił, no był członkiem sekretariatu KCPPR, czyli w takim drugim szeregu władzy wtedy się rzeczywiście znalazł na pewien czas, ale generalnie no, ta grupa jednak nie odegrała tej przywódczej roli po wojnie, że tutaj jednak inne czynniki wchodzą w rachubę i ten spór między krajowcami i emigrantami, przy czym no jednak rola krajowców była ograniczona, bo co prawda Gomułka jest znaną postacią i rzeczywiście był sekretarzem generalnym PPR-u do września 1948 roku. Potem został wybrany w kraju, pierwotnie bez wiedzy Moskwy, potem zaakceptowany dopiero. No ale z tego kierownictwa krajowego PPR-u, no to pytanie, kto był krajowcem, a kto nie, bo tutaj na pewno, no ja nie zaliczam tej grupy Bieruta na pewno, choć też przecież przebywał pod okupacją niemiecką, ale trzeba pamiętać, że on do Warszawy trafił dopiero w połowie 1943 roku. Z Mińska został przerzucony białoruskiego, gdzie pracował w niemieckim urzędzie, niewyjaśnionej roli do dzisiaj. Więc tak naprawdę to on bardziej reprezentował Moskwę niż tą grupę krajowców i na pewno się od nich różnił, jak wiadomo. No i gdy tak spojrzymy na tą grupę kierowniczą, nawet już w takim składzie uzupełnionym, bo kiedy to w grudniu 1945 roku ukształtowało się biuro polityczne ostatecznie KCPPR, to było 8 osób. 8 ludzi, z których takimi krajowcami rzeczywistymi byli tylko Gomułka i Spychalski. Właśnie tych dwóch. No bo poza tym jest Bierut, który raczej tutaj z nimi nie trzymał, a reszta to są ludzie, którzy przychodzą ze wschodu. Można ich wymienić. Jakub Berman, Hilary Minc, Roman Zambrowski, Aleksander Zawadzki i Stanisław Radkiewicz. Praktycznie no prawie wszyscy przyszli w roli oficerów politycznych Wojska Polskiego, tak? Więc to jest ta druga grupa rekrutacyjna obok krajowców, to są ci politrucy. No i plus Berman, który jakby był wyżej ponad tym wszystkim, właśnie jak już pan wspomniał, w Centralnym Biurze Komunistów Polskich, CBKP. Więc to od góry idąc już widać tą przewagę w tym wypadku mniej więcej w proporcji 3 do 1 dla tychże emigrantów i podobnie jest ja na innych szczeblach władzy. Jak to kiedyś liczyłem skład całej elity PPR-u lat 44-48, to okazało się, że ci krajowcy mniej więcej stanowili między 25-30% składu tych osób na najwyższych stanowiskach, w czym najwięcej ich było w terenie wśród pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich, no bo oni rzeczywiście wyszli z tych komitetów okręgowych, obwodowych PPR-u, Armii Ludowej i bezpośrednio po wojnie tworzyli te struktury poszczególnych miastach, tak, wojewódzkich i powiatowych, w związku z tym tam się jakby umocnili, zakorzenili bardziej, ale już na szczeblu centralnym było ich mniej, a w aparacie bezpieczeństwa to około 1/5 tylko stanowili w kadrze kierowniczej.
Panie profesorze, jakie znaczenie dla tych władz, działaczy komunistycznych, czy potem działaczy rządowych, używając trochę takiego sowieckiego języka, miał znaczenie fakt przynależności do KPP? Czy to była okoliczność obciążająca czy łagodząca, biorąc pod uwagę znowu kolejny fakt, że w 1937 roku w zasadzie całe kierownictwo Komunistycznej Partii Polski zostało wezwane do Moskwy, no i zostało rozgromione, bądź rozstrzelane, bądź wysłane, bądź wsadzone do kazamatów, bądź wysłane gdzieś na białe niedźwiedzie do łagrów. Następnie Józef Stalin, w zasadzie nie tyle Józef Stalin, co władze Kominternu, rozwiązały Komunistyczną Partię Polski, co było dla niektórych działaczy, co podkreślali we swoich wspomnieniach, relacjach, bolesnym szokiem. Czyli czy od którego momentu warto, można było przyznawać się do tego, że było się w KPP. Czy to się wiązało z zagrożeniem, czy właśnie z faktem, że to pomagało w karierze na początku w Polsce Ludowej?
No i na początku i później to cały czas pomagało, bo trzeba pamiętać, że całą tą elitę tworzą praktycznie KPP-owcy, bo tutaj głównym takim kryterium awansu, jednym z głównych był staż partyjny. To zaangażowanie przedwojenne oznaczało, że się jest ideowym komunistą. I rzeczywiście, chociaż też pewnie ideowych komunistów nie brakowało wśród tych, którzy przyłączyli się jakby do ruchu dopiero pod okupacją niemiecką w szeregach PPR-u w 1942 roku, powiedzmy, no to jednak oni po wojnie stosunkowo powoli się wspinają do góry, jednak cały czas dominują KPP-owcy. W zasadzie w kierownictwie partii ludzie z pokolenia, które nazywam PPR, czyli chociaż wiekowo wcale nie młodsi od tych KPP-owców, ale którzy później się przyłączyli, to dopiero w latach 60. się pojawiają na początku, bo tam jest Ryszard Strzelecki czy Piotr Jaroszewicz, który nie był KPP-owcem, ale też przyszedł ze wschodu jako oficer polityczny. No Strzelecki to z kolei był z Gomułką tu w konspiracji, tak? To podaje przykłady tych wpływowych ludzi. Ale jednak są KPP-owcy, no bo dlatego, że właśnie tylko na nich można się było oprzeć. To były wypróbowane kadry, doświadczone i w sumie po wojnie był ten wzorzec rekrutacyjny, jak to zostało opisane, komunisty kombatanta, więc no, trzeba było mieć te zasługi. No to zasługi mogły być w okresie przed 1939 w zasadzie tylko w KPP, bo trudno było gdzie indziej w tym się wykazać, lub w organizacjach powiedzmy podporządkowanych typu Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej i tym podobne. No, ale oprócz samej przynależności do KPP tutaj się liczył fakt tego, że to akurat byli ci ludzie z drugiego szeregu, a więc ci, którzy nie byli w większości represjonowani przez Stalina w tamtym okresie czystek, chociaż mamy też grupę tych, którzy trafili do łagrów, aż w 1945 na prośbę Bieruta stali z nich wyciągnięci, jak Stefan Staszewski, o którym być może jeszcze dzisiaj będę mówił. Natomiast, bo to ciekawa postać, natomiast liczyło się to, że się przed wojną przebywało w polskich więzieniach, czy w słynnym obozie w Berezie Kartuskiej. No to było takie kombatanctwo dla tych ludzi w walce z sanacją, tak zwanym polskim faszyzmem, więc to miało znaczenie. Oczywiście jednocześnie trzeba było sprawdzić ich przeszłość, czy nie mieli powiązań z policją polską, czy tutaj podejrzenia różne cały czas mogły być wysuwane, to jest jasne, ale bycie w KPP to był podstawowy w zasadzie warunek do takiego awansu do elity władzy, bez pierwszych latach powojennych na pewno.
I teraz rodzi się ta kwestia, także poruszona przez pana profesora w tekście, że to komu tutaj cudzysłów w aparacie władzy Polski Ludowej, czy rzeczywistość poświęcił pan ogromną pracę i bardzo ciekawą i naprawdę serdecznie państwu polecam książkę pana profesora o Romanie Zambrowskim, bo to jest bardzo ciekawa książka też o całym pokoleniu. Nie skupia się tylko bezpośrednio pan profesor na Zambrowskim, chociaż oczywiście jemu poświęca najwięcej uwagi, ale też na czasach, postaciach, osobach, jego postawy i wybory ideowe kształtujących. I tak jak wspomniałem, no, tutaj jest kilka książek, które są w głównej mierze poświęcone komunistom, no, którzy mieli żydowskie pochodzenie. Autorka książki Stygmat, no, też tego nie ukrywa, jeszcze raz książkę pokażę, to jest nowość. Kilka lat temu ukazała się książka, która też jest ogromna, więc jej nie zabrałem, która cieszyła się sporym zainteresowaniem. Mam tu na myśli książkę dziennikarza, reportera Artura Domosowskiego, Wygnaniec, na temat Zygmunta Baumana. To jest pokolenie co prawda młodsze, podobnie jak Bruce i Wolińska. Jakie znaczenie miał fakt pochodzenia w przystępowaniu do partii komunistycznej, czy z kolei nie miało to żadnego znaczenia? No, nie do końca oczywiście jest w tym prawda, bo ja w Szac całą dużą książkę poświęcę na ten temat, czyli było to zagadnienie trapiące również społeczność żydowską, potem także na emigracji. Krótko mówiąc, miało to znaczenie, czy nie miało to znaczenie, a może jeszcze inaczej, dlaczego w pewnym momencie, czyli w okresie powojennym, głównie w aparacie bezpieczeństwa, ale także w rządzie tym jednym z pierwszych w Polsce Ludowej, no, ta nadreprezentacja społeczności żydowskiej jest jednak widoczna i obecna.
No jest obecna w aparacie bezpieczeństwa, jak pan powiedział, ale też w szczególności, jak patrzeć na różne segmenty władzy, to na drugim miejscu należy umieścić aparat partyjny centralny, czyli w komitecie centralnym, poszczególne wydziały, to tam też jest dużo, w sumie właśnie bezpieka i ten aparat KC to te grupy, gdzie to sięga nawet do 50% jakby kadry kierowniczej, bo mówię o stanowiskach kierowniczych.
Przy populacji ówczesnej 0,4%, tak dobrze?
Tak, no ale tu nie, przede wszystkim w żadnym wypadku nie należy zestawiać tego z populacją narodowości żydowskiej, w ogóle ludzi tego pochodzenia, którzy w Polsce po wojnie się ostali w tym pierwszym okresie, potem w kolejnych falach emigracji ubywało. Natomiast tutaj nie punktem odniesienia powinno być jednak kwestia ich obecności w Komunistycznej Partii Polskiej, bo skoro powiedziałem już o tym, że to właśnie przynależność do KPP była pierwszą taką furtką do władzy po wojnie, no to trzeba na to spojrzeć, a tutaj już te liczby są bliższe tym, już jest mniejszy jakby rozdźwięk między tą widoczną nadreprezentacją powojenną, a tą też nadreprezentacją, ale w KPP, gdzie ona sięgała, tak powiedzmy, w samej partii od 25 do 30% składu, z tego, co nam wiadomo z różnych lat i statystyk. A jeśli się spojrzy na elitę KPP, tak ją nazwijmy, czyli to właśnie też różne kierownictwo centralne, czy tak zwany komitet centralny, których około 100 osób przez niego się przewinęło i struktury te okręgowe nawet, to tam by było jeszcze więcej. Ja swego czasu próbowałem to tak szacunkowo wyliczyć, to okazuje się, że dochodziło powiedzmy do prawie do 40% ten udział osób pochodzenia żydowskiego. Jak to przełożymy na ten powojenny trochę powyżej 40, no to już mamy chyba tutaj wyjaśnienie, że to po prostu było przedłużenie stanu przedwojennego. Więc główny problem jest, dlaczego oni wtedy do KPP wstępowali, tak? To jest ten zasadniczy problem.
Właśnie, co ich motywowało? Na przykładzie, nie wiem, Zamrozkiego, czy tych działaczy, których pan życiorysy, biografię przebadał. Jakie były ich intencje, motywacje? Autorka książki Stygmat wspomina przede wszystkim, że druga RP to był kraj biedny, o szalejącym antysemityzmie i o takich religianckich, można powiedzieć, postawach. No tutaj Kazimierz Bartel jest prawie przedstawiony jak fanatyk religijny, a to był znany wolnomularz już w okresie międzywojnia, więc są takie dziwne spostrzeżenia. No ale głównie, jeśli chodzi o Wolińsko i Brusa, autorka książki Stygmat, tak to charakteryzuje. Druga tak, RP była tak, nie do życia.
Na tym konkretnym przykładzie to chodziło oczywiście o antysemityzm szalejący w Polsce, a drugi wątek, który z tej książce się przebija, no związany z tym zresztą bezpośrednio, że nie było jakby perspektyw rozwoju na przyszłość. W tym wypadku nie chodzi o osoby, które pochodzą jakby z nizin społecznych, z biedoty tak zwanej żydowskiej, czy klasy robotniczej, tylko tych, którzy tak podejmują studia, tak, na różne sposoby, bo jednak Wolińska dostała się na studia prawnicze, a Brus ostatecznie no, tylko był w Wolnej Wszechnicy Polskiej, ale też jakby no, miał pewną drogę, ścieżkę do tego zdobywania wykształcenia wyższego. Już oboje jakby przeszli przez szkołę średnią, co to już było wtedy sporym osiągnięciem.
To było pokolenie drugiej RP, oczywiście. Tak, Ząbkowski jest starszy, Wolińska...
Mówimy o końcówce lat 30., kiedy oni po prostu nie mieli już szans tych studiów nawet dokończyć, no bo wybuchła wojna, tak, w tym momencie. Drugiej RP nie mogli tego zrobić, chociaż właśnie nie było też tak powiedziane, że nie mieli wstępu, bo jednak się byli w stanie, chociaż z wysiłkiem. Więc były te bariery, istniały, ale nie, takie zupełnie nie do pokonania, chciałbym tutaj też przy okazji podkreślić. Więc jest pytanie, czy to tylko antysemityzm i tego typu ograniczenia. No, na pewno przyczyn było wiele, można by tutaj pogrupować, krótko oczywiście, bo temat jest szeroki, skoro Uszaca zajmuje, że tak powiem, dużą część książki. To dokładna analiza tych przyczyn. Ja temu w książce o Ząbrowskim też się przyglądałem na jego przykładzie, ale też przykładzie jego, powiedzmy, kolegów i przyjaciół. Więc na pewno ten wątek poczucia takiego odrzucenia w społeczeństwie tutaj występował. W przypadku biedy, no to był wątek uniwersalny, bo to samo dotyczyło Gomułki na przykład, czy innych polskich komunistów, którzy o tym piszą w swoich wspomnieniach, więc to była rzecz oczywista. Kryzys gospodarczy, pierwszy, jeden w początku lat 20., drugi w pierwszej połowie 30., to one też popychały ludzi różnych narodowości do komunizmu. Więc to są uniwersalne.
Komunizm,
idealizm młodzieńczy też.
Sionizm na przykład.
A właśnie wśród Żydów to jest pytanie, no bo oni rzeczywiście mieli do wyboru, coś to Uszac o tym pisze, że w tej samej rodzinie byli syjoniści, bundowcy, czyli socjaliści żydowscy i komuniści, więc
zwłaszcza,
jednak różne drogi.
Zwłaszcza, że Hacair miał taką marksistowską ideologię, podglebie światopoglądowe.
Bardzo dużo było tych wpływów marksistowskich w tym lewicowym odłamie Pale Syjonu i innych ugrupowań syjonistycznych, więc pytanie, dlaczego trafiali aż do komunizmu. No i poza tym bunt też miał bardzo, myślę, wydaje dosyć taki atrakcyjny program dla ludzi o takich przekonaniach społecznych, socjalistycznych. No i to właśnie tutaj jest ten problem. Dlaczego tak? Bo tutaj trzeba chyba kilka czynników jeszcze dodatkowo w związku z tym uruchomić. Pierwsza rzecz to podziw chyba dla Związku Sowieckiego. Jednak tam był ten wzorzec komunistyczny, bolszewicki, a w latach 20. w Związku Sowieckim Żydzi rzeczywiście byli grupą, tam nastąpiło nie tylko równouprawnienie w sensie tym klas społecznych, tak jak to odbierano, tak, z zewnątrz, ale też narodowości. No bo jednak Żydzi, no skończyło się jakby różne formy dyskryminacji Żydów, stali się pełnoprawnymi obywatelami, tak jak Rosjanie, Ukraińcy, wszyscy inni. Mieli możliwości kariery, rozwoju, kształcenia, kultura w języku jidysz, szkoły, teatry, to wszystko było. No, później Stalin to zmienił, ale znaczy zaczął, że tak powiem...
Walkę z kosmopolityzmem.
Tak, i to stopniowo sytuacja Żydów w Związku Sowieckim się pogarszała już od połowy 30. przynajmniej, ale w tym pierwszym etapie to było coś, co mogło zachwycić polskich Żydów, że tam przecież żyje się super naszym tutaj braciom, tak? I w związku z tym, a poza tym można było widzieć, że nie tylko, że jest równouprawnienie, ale jeszcze można normalnie współrządzić tym krajem, no bo jednak żydowscy komuniści byli we władzach Związku Sowieckiego, no to od Lwa Trockiego począwszy, jak wiadomo. Osoby numer dwa, która zresztą mogła być numer jeden też w państwie. O to zabiegała, więc tutaj był taki wzorzec, na pewno to mogło być pociągające i ten ogólnie internacjonalizm, że tu rzeczywiście nie patrzono na narodowość, więc to było wyłamanie się z tego problemu, czy Polak, czy Żyd. W tym momencie osoby, które były może na takim styku, granicy nie do końca swojej tożsamości określenia, to mogły jako komuniści w zasadzie od tego uciec i powiedzieć sobie, że no, jestem komunistą, internacjonalistą.
No właśnie, bo dla mnie jeszcze jest taki problem w tej optyce osób, o których wspominamy, bohatera pana monografii, pana biografii, Romana Ząbrowskiego, Włodzimierza Brusa, no bo tutaj doszło do jakby podzielenia tej biografii, że Brus po ataku Niemiec nazistowskich na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku z Lwowa ucieka po prostu dalej na wschód, ląduje w Saratowie. Sporo o tym okresie wiemy z jego osobistego dziennika, który prowadzi, no ale to też przecież dotyczy Bermana, który ucieka we wrześniu w kierunku wschodnim, wielu innych działaczy. dlaczego jak ten Związek Sowiecki, który oni widzą z bliska, Bruce też to podkreśla i autorka książki Stygmat podkreśla to w tym tekście, no, styka się z tym ludowym tak zwanym antysemityzmem rosyjskim, no ale widzą te wszystkie absurdy tego systemu. Marnotrawstwo, można powiedzieć takie wypalenie, wyjałowienie, jeśli chodzi o kwestie ideologiczne, no bo to nie jest ten rozpalony lud z 1917 roku, tak przedstawiony, tak wyobrażony, tylko ludzie, którzy są wręcz zmęczeni tym systemem, biedni, stałe niedobory. No taka klasyka każdego, kto żył w realnym socjalizmie. Mimo tego właśnie, czy Bruce, czy Bauman, czy Zambrowski, oni wracają jednak kompletnie z tego komunizmu niewyleczeni. Jak to się dzieje? Jak oni to motywowali? Czy oni w ogóle to, do tego się jakkolwiek w jakichś relacjach, z których się pan zetknął, odnosili?
No można się u nich zetknąć, ale też u innych komunistów we wspomnieniach do tych wątków. No w końcu na przykład Gomułka jeszcze więcej widział i dostrzegał problemów, tak? Znaczy nie dociągnieć nie tylko, ale wręcz widział chociażby wielki głód na Ukrainie w latach 30.
No tego się nie zgadzano na kolektywizację.
Kolektywizację, więc widział, że są rzeczy, które no bardzo krytycznie do nich podchodziły, mimo to nadal był komunistą, chociaż ona w jego wypadku rzeczywiście takim specyficznym, można powiedzieć, rzeczywiście po części narodowym na pewno komunistą. Natomiast wydaje mi się, że tutaj była kwestia ich mentalności. To jest właśnie ta kolejna cecha KPP-owców, czyli utrwalona zasada, czy kto jest komunistą ideowym, jaka jest zasada. Ja mógłbym to, jeżeli można to nawet już w tym momencie zacytować, tylko tak z pamięci spróbuję, bo Stefan Staszewski z rozmowie z Teresą Torańską to tak ciekawie wyjaśniał, kiedy mówił, co to znaczy być komunistą, zapytała go. No on mówił, no, że być komunistą to znaczy bezwzględnie wierzyć w partię, tak, i w to, co partia głosi. I przede wszystkim móc w jakiś sposób w sobie pogodzić te pewne sprzeczności. To, że wiarę w nieomylność partii, jednocześnie widząc jej omylność, czyli popełniane przez nią błędy, bo partia na kolejnym, każdym etapie głosi, że dotąd popełniała błędy, teraz już ich nie będzie popełniać i potem ponownie popełnia, więc wydaje mi się, że to jest tu wytłumaczenie, że po prostu oni byli przekonani, że to są jakieś przejściowe trudności, problemy, niedociągnięcia, które się dzieją, ale przecież to jest tylko jakiś skutek uboczny, tylko przejściowy, a przecież cel zasadniczy jest po prostu świetny, to jest ten cel, do którego dążymy. Komunizm jest wspaniałą ideą i pomimo tych wszystkich trudności to ostatecznie jakby wyjdziemy na prostą i będzie ten komunizm w takiej formie, w jakiej powinien być, że do tego trzeba dojść drogą popełniania błędów po drodze. Tak, myślę, że to był chyba taki główny motyw, który nimi kierował.
Panie profesorze, nim dojdziemy do 56 roku i próby, no właśnie, rozliczeń, czy one były z tymi wszystkimi, którzy w latach 44-56 dopuszczali się i zbrodni sądowych, i tortur, no i wszelkiego rodzaju nadużycia władzy. Dlaczego w Polsce, czy jest taka odpowiedź, czy pan profesor by się pokusił o taką odpowiedź, dlaczego w Polsce ten stalinizm trwał tak długo? To znaczy, uważa się październik 56 roku za początek tak zwanej odwilży, no ale Stalin wszak przecież umarł na początku marca 1953 roku. Co dzieje się przez te 3 lata? Dlaczego to tak długo wszystko trwa?
Ja bym nie mówił, że to jest jakieś coś nadzwyczajnego, bo jednak w innych państwach bloku to też nie było tak łatwo. Co prawda tam pojawiały się te przejawy odwilży szybciej może niż w Polsce, ale szybko były też tłumione i ostatecznie w takiej Czechosłowacji to stalinizm trwał do początku lat 60., więc tutaj Polska nie była w najgorszej sytuacji, ale trudno to oczywiście jednoznacznie tak określić, skąd się wziął w Polsce akurat ten problem. To już jest kwestia postawy naszych tutaj przywódców PZPR-u, który, no w tym wypadku tej grupy kierowniczej, która nie śpieszyła się, no, z tą odwilżą. Może też chodziło właśnie o to, żeby obawiając się do tego, że mogą ją spotkać jakieś, no, próby rozliczeń, tak, za ten okres. Z jednej strony pewnie odetchnęli z ulgą, trochę jak Stalin zmarł, no bo przecież mogli się spodziewać czystek i w polskiej partii, bo one się zaczęły w Czechosłowacji, było aresztowanie proces Rudolfa Slanskiego, komunisty też pochodzenia
chyba
żydowskiego.
Chyba też przymiarki było, skoro aresztowano sekretarkę Annę Durat, zresztą działaczkę PPR jeszcze konspiracyjnego, czyli sekretarkę Bermana. Coś
tutaj przymiarki prawdopodobnie były, zresztą są na to różne ślady, jak tutaj się interesowano tym układem Bermana i jego towarzyszy, bo takie rzeczy też swego czasu opublikowałem, ciekawy dokument tego dotyczący. Natomiast okazało się, że Chruszczow zresztą później, jak już umocnił się u władzy, to też miał te tendencje antysemickie dosyć mocne, więc to akurat pod tym względem niewiele zmieniało, ale chyba chodziło tutaj o utrwalenie tego układu i właśnie tego, żeby nie ciągnąć, znaczy nie dopuścić tego problemu rozliczenia się do głosu. Ostatecznie to nastąpiło no chyba dzięki właśnie pułkownikowi Światło, tak, i tej całej historii, no bo to był pierwszy krok. To był pierwszy krok, ucieczka, nagłośnienie tematu, rozwiązanie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego jako początek rozliczeń w końcu 54 roku i to się ciągnęło dłuższy czas rzeczywiście w Polsce, no ale to był taki po prostu ewolucyjny proces, nie było tutaj niczego nagłego, co chyba po prostu Bierut unikał nagłych zmian i oczywiście starał się tutaj zadowolić te sygnały, bo z Moskwy płynęły sygnały, tak, żeby przyspieszyć, można powiedzieć, tą odwilż, bo Chruszczow generalnie takie sygnały wysyłał, ale polscy komuniści, ci będący u władzy, to robili tak stopniowo i powoli. Dopiero rzeczywiście śmierć Bieruta już tak na dobre otworzyła tutaj pewną furtkę.
Październik 56 roku, odwilż, w zasadzie atmosfera rewolucyjna, jak pan profesor wspominał o tej relacji złożonej Łutarańskiej Staszewskiego. Tam jest taki fragment, nie wiem, czy pan pamięta, kiedy on opisuje wiec, który tutaj był niedaleko nas, studio się bardzo blisko znajduje, proszę państwa, Pałacu Kultury i Nauki, czyli Pałacu imienia Józefa Stalina, bo taka była pierwotna nazwa. Ogromna rzesza ludzi, która skandowała na zmianę Gomułka i Wyszyński. To wszystko dosyć szybko, ten balon, to powietrze schodzi za sprawą Gomułki, który chyba się orientuje, że tutaj żadnej rewolucji on sam nie chce i być zresztą nie może. No właśnie, ale rozpoczynają się jednak pewnego rodzaju ruchy, które ograniczają i aparat represji, no i dochodzi, można powiedzieć, do takich czystek partyjnych, gdzie działacze z tych lat 44, to wszystko oczywiście wcześniej już ewoluowało, no ale już jednoznacznie z tych lat 44-56 odchodzą. Czy doszło do rzeczywistych rozliczeń? No jest Komisja Mazura, jest Komisja Wasilkowskiej, zresztą tutaj powstała także w Instytucie Pamięci Narodowej doskonała książka na temat tych zmian w obszarze sądownictwa, prawa, mówię tu o książce Arkadiusza Kłodkowskiego, o rehabilitacjach z okresu Gomułki, bardzo dobra praca, która pokazuje też, co owe komisje ustaliły, ale właśnie, czy został ktoś skazany i rzeczywiście pociągnięty do odpowiedzialności za te lata 44-56?
No właśnie, był przygotowany materiał, no bo te komisje działały, zbierano informacje, tak, o tych nadużyciach, zresztą sami poszkodowani zgłaszali po prostu te informacje, dostarczali ich. Ale ostatecznie, jak wiadomo, większość tych spraw została po prostu, no nie wiem, czy umorzona, raczej należy powiedzieć, po prostu zaniechana, tak? Pozostały jakieś ślady tych dokumentacji, ale nie podjęto żadnych działań, żeby konkretne osoby rozliczać, z wyjątkiem chyba tej trójki, no bo ten słynny proces Romkowskiego, Różańskiego i Fejgina, czyli trzech ludzi z kierownictwa aparatu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, którzy rzeczywiście no mieli sporo na sumieniu, no ale to na nich się skupiło, jak na takich przysłowiowych kozłach ofiarnych i rzeczywiście ten proces no, przyniósł konkretne wyroki, bo tam Fejgin 12 lat, a Romkowski, Różański po 15 lat więzienia, więc te wyroki były dosyć konkretne. Rzeczywiście w więzieniu się znaleźli, ale też w sumie tak po 8 latach wyszli, no bo w 64 roku był akt łaski z okazji 20-lecia Polski Ludowej. I co najistotniejsze, po tym wyjściu z więzienia też im się krzywda dalej już nie działa, bo wszyscy jakby wrócili do kręgu nomenklatury partyjnej, jakby do tego koszyka kadrowego, dlatego że każdy dostał jakieś, znaczy tych dwóch, którzy dłużej żyli, bo Rąbkowski dość szybko umarł, ale, ale trzeba pamiętać, że na przykład Różański został urzędnikiem w Mennicy Państwowej, a Feigin pracował w Instytucie Badań Jądrowych, potem w Ministerstwie Łączności, gdzie tam, że tak powiem, promował go jego kolega Wilhelm Bilik. Także mogli dalej normalnie funkcjonować w tym systemie, tak, nomenklatury, nawet po wyjściu z więzienia. I to pokazuje, że Gomułka generalnie, ja bym tutaj widział przyczynę w tym, że oprócz tego, że Gomułka nie chciał po prostu wyciągać tych rzeczy z przeszłości i tego tematu rozgrzebywać, no bo przecież jego samego to może w mniejszym stopniu, żadnym, jeśli chodzi o okres bezpośrednio po 48 tego stalinizmu ścisłego, ale nie do, jego to nie dotyczyło, ale dotyczyło innych ludzi, którzy nadal byli w kierownictwie partii, no bo Zambrowski też miał w tym udział przecież, a pozostał w biurze politycznym. Ochab pozostał, był wcześniej w pełni stalinistą, czy Aleksander Zawadzki nadal byli w biurze politycznym. Tutaj nie było
takiej... Na Ochabie ciążył czerwiec 56.
Nie było tego rozliczenia, znaczy było odsuwanie, wymiana kadr, ale nie do końca, bo ci ludzie nadal trwali. A ci, którzy odeszli, powiedzmy, zostali odesłani gdzieś na boczny tor, poza aparat partyjny czy bezpiekę, to też im się krzywda nie działa, więc tutaj...
Berman wylądował jako redaktor w Krajowej Agencji Wydawniczej.
No, też w wydawnictwie Książka i Wiedza pracował, był chyba tłumaczem, no bo znał faktycznie kilka języków i całkiem niezłe pieniądze za to brał z tego, co widziałem, bo takie dokumenty się zachowały. Tak, poza tym w 68 roku i Berman, i Radkiewicz dostają emeryturę, przechodzą na emeryturę i to dosyć dużo emeryturę, też się zachowała ich wysokość, można to znaleźć w archiwum, w dokumentach tych personalnych, więc dostawali kilka razy więcej niż przeciętny obywatel PRL, w związku z tym można powiedzieć, że tutaj absolutnie nie było żadnego rozliczenia i to wynikało na pewno z tego, że Gomułka nie chciał tych rozliczeń, żeby wracać do przeszłości, bo zbyt wielu ludzi z jego otoczenia też było z tym związanych, ale też taki dodatkowy chyba ludzki tutaj był powód, że on rzeczywiście moim zdaniem nie był mściwy, no bo na przykład no nie było tego mszczenia się właśnie na tych, którzy też byli odpowiedzialni za jego aresztowanie, tak? Nie było jakiejś takiej specjalnej...
No tak, bo to przecież w jego najbliższym otoczeniu był Marian Spychalski, który w pewnym momencie też złożył krytykę, że ku Gomułce się skłaniał.
No ale sam też był rzeczywiście
potem był ofiarą, też ofiarą, był, tak, to prawda.
No ale na przykład taki Zambrowski czy Ochab, no to nie byli w gronie tych, którzy, że tak powiem, po odsunięciu Gomułki dalej awansowali, tak, więc nie byli beneficjentami tego, tej walki z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym. Poza tym nie było nawet takiego, czasami niektórzy ludzie mają takie niskie pobudki, żeby mścić się w jakiś sposób, odgrywać nawet na członkach rodziny, a tymczasem Bierut nie żył, a na przykład syn Bieruta, Jan Chyliński, to jest ciekawa rzecz, robił karierę w elicie władzy, został w latach 60. wiceministrem przemysłu ciężkiego i to zupełnie nie przeszkadzało Gomułce.
Panie profesorze, ostatnie moje pytanie, które dotyczy takiej sfery już może bardziej ludzkiej, dotyczącej też kategorii moralnych, poczucia, no nie wiem, winy, zadanej krzywdy, chęci zadośćuczynienia. Czy zetknął się pan chociażby, nie wiem, w relacjach polskich komunistów z tego okresu, że oni byli świadomi zła uczynionego, zanieżałowali, próbowali w jakikolwiek sposób zadośćuczynić, niezależnie już od tej kariery partyjnej, znajdowania się w tym układzie władzy, czy raczej próbowali samousprawiedliwiać się i racjonalizować swoje postawy, wybory?
No na przykładzie tych osób, których tutaj... którzy są w tych książkach, tak, opisani, to można powiedzieć, że oni oczywiście później w jakiś sposób, w różny sposób, w różnych etapach dostrzegali to, że robili złe rzeczy, że chyba powiedziała Wolińska, że gównianą robotę, tak, z tego co pamiętam. Więc tego typu później na opowieści z ich strony można przeczytać czy usłyszeć. Czyli mieli świadomość tego, że uczestniczyli w jakichś złych rzeczach, ale natomiast no to wszystko tłumaczyli właśnie to swoją wiarą w komunizm, w postęp, tą ideę, że po prostu nie byli wtedy do końca świadomi tego, co się dzieje, dopiero później to postrzegali i oczywiście nagle jakby, to też jest ciekawe, że wielu ludzi o tym pisze, że nagle w 56 roku im się otwierały oczy, A dlaczego wcześniej jakby tego nie dostrzegali, w czym uczestniczą, nie? Że to zadają krzywdę innym. Ja tutaj w sumie to tak nie kojarzę takich osób, które by zupełnie, że tak powiem, się rozliczyły ze swoją przeszłością, bo przepewnie, że oni wszyscy, no może nie do końca, ale jednak pozostawali jakoś tam mentalnie komunistami, albo tak jak Zambrowski, który nie był w stanie do końca swojego życia, faktem, że w 1977 roku zmarł stosunkowo młodo jeszcze, powiedzieć o sobie, że to było złe i że komunizm to w ogóle jest niewłaściwa droga. On tego Rubikonu nie przekroczył. No właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Stefan Staszewski dla mnie jest o tyle ciekawy, że chyba był najbliżej tego, dlatego że on faktycznie stwierdził w pewnym momencie, że nie jest komunistą. Komunist i tak jak wynika z jego nawet tej rozmowy z Torańską, to można tam wyczytać, że w sumie to zatrute źródła, marksizm jako zatrute źródła pewnych działań, więc nawet od marksizmu się odcinał. Zresztą skądinąd wiadomo, że też w latach 80. przyjął chrzest w ogóle, więc się nawrócił, ale to jest jakby inna sprawa, natomiast no on właśnie chyba dla mnie najciekawiej opowiadał o tym komunizmie i tej sytuacji i oczywiście tłumacząc swoje działania, motywy, dlaczego tak robił, ale no to, że wtedy nie dostrzegał tego, dopiero później tak dostrzegł to zło, które w tym tkwiło, no i rzeczywiście dosyć szybko po 56 roku zresztą został odsunięty za swoją postawę rewizjonistyczną, tak to należy określić.
Czy to prawda, że on był przywódcą Puławian?
No, niekoniecznie, nie wiem, trudno powiedzieć tutaj. Ja ciągle uważam, że bardziej tutaj przywódcą był Zambrowski jako ten, który był wpływowy po prostu, bo był w biurze politycznym. No, ale faktem jest, że ciężko tutaj jednoznacznie rozgraniczyć, kto był Puławianinem, kto w tej grupie socjalistów, kto w grupie młodych sekretarzy i w ogóle ten rok 56. jest fascynujący, ale jednocześnie trudny do takiego precyzyjnego rozdzielenia. Na pewno Staszewski no, odegrał dużą rolę tak, w 1956 roku, to nie dla wątpliwości i Gomułka uważał, że zbyt dużą, dlatego go odsunął niedługo później od stanowisk.
Będziemy jeszcze do tematu niewątpliwie wracać, bo tak jak Państwo słyszycie, to jest temat, tak jak przed chwilką powiedział Pan Profesor, nie tylko 56, ale cały ten okres jest rzeczywiście okresem fascynującym, zastanawiającym, rodzącym też liczne pytania badawcze, no i ciągle jak gdyby jest aktualne to ta próba odpowiedzi na pytanie, czym była Polska Ludowa, PRL, dla nas po prostu, jako dla społeczeństwa, narodu, bo jak Państwo widzą, nowe książki na ten temat też się ukazują. Polecam przede wszystkim książkę naszego gościa, profesora Mirosława Szumiły, Roman Zambrowski 1909-1970. Jak się dobrze szuka, książkę można po prostu jeszcze znaleźć. Nie ma już jej bezpośrednio w księgarni Instytutu Pamięci Narodowej, ale można ją znaleźć. I tu mam pytanie, bo to jest rzecz najnowsza na ten temat. Tak jak mówię, no, temat jest aktualny, skoro książki na ten temat się ukazują. Pan profesor by tą książkę polecił czytelnikom z ewentualnym, nie wiem, zwróceniem na coś uwagi?
No, mam tu pewien dylemat, bo z punktu widzenia naukowca bym nie polecał ze względu na to, że z jednej strony ona co prawda wnosi bardzo dużo ciekawych faktów i to z tego względu warto ją przeczytać niewątpliwie. Poza tym się ją dobrze czyta, więc to od strony czytelnika jest to reportaż historyczny. Natomiast z drugiej strony, no, jeżeli czytelnik nie jest przygotowany i nie ma jakby wstępnej wiedzy na ten temat, no to może tutaj ulec pewnym stereotypom, które niestety autorka powiela i utrwala te stereotypy historyczne.
I czasami one są na tyle widoczne, że raczej u mnie budziły one taki uśmiech z pewnym przekąsem, acz tutaj zgadzam się z panem profesorem, że z punktu widzenia osób, które tematykę już znają, kojarzą, to rzeczywiście to są istotne biografie do tego ogólnego portretu środowiskowego i tam, gdzie autorka skupia się na próbie rekonstrukcji tego życiorysu, moim zdaniem jest bardzo ciekawa i to, co powiedział pan profesor, ta książka jest naprawdę bardzo dobrze napisana, tego autorce absolutnie nie mogę odmówić, acz jeśli chodzi o bibliografię, to trzeba jej szukać po prostu w przypisach i to jest wielka uciążliwość, żeby zobaczyć kogo, ile razy autorka cytuje to jest trudne. Nie ma jednej też właśnie listy bibliograficznej książek, prac, źródeł, z których autorka korzystała. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję Państwu za uwagę.